Miszmasz kulturalny.
Cześć, tu Ania Augustyniak
i Ewa Lęczewska.
Zapraszamy na miszmasz kulturalny. I zaczynamy od gdańskiego Doc Film Festiwalu po raz kolejny. Tym razem będzie to takie podsumowanie całego festiwalu, który zakończył się w minioną sobotę. Była to jubileuszowa 15. edycja. No i trochę filmów udało mi się obejrzeć, trochę porozmawiać i z organizatorami, i z widzami, chociaż muszę przyznać, że widownia nie dopisywała. Myślę, że to jakiś problem z promocją mógł być, może też godziny odbywania się niektórych pokazów, bo wieczorami zdecydowanie było więcej osób. Ideą Doc Film Festiwalu, taką ogólną, jest przedstawienie filmów dokumentalnych poświęconych zagadnieniom ludzkiej pracy i godności. Praca i godność, też na plakatach to hasło widnieje. No i jest to jakoś powiązane z Europejskim Centrum Solidarności, ale tak naprawdę dopiero trzecia edycja się odbywa w budynkach ECS-u, który no jest nowy, wiadomo. Wcześniej taką siedzibą festiwalu była sieć kin Neptun na ulicy Długiej, między innymi niestety nieodżałowane kino Neptun, które teraz się przekształca w hotel. Fasada kamienicy zostanie ta sama, no ale szkoda tych.
Ale też słyszałam, że ci nowi właściciele tak jakby wyrazili zgodę, żeby to kino w jakiś sposób dalej tam funkcjonowało. Tylko nie w tym samym miejscu, tylko gdzieś niżej, piętro niżej.
Może, chociaż jak sobie przypominam te wnętrza, bo byłam tam właśnie przy okazji też festiwalu filmów dokumentalnych, ale akurat nie tego. Ciężko by było, bo zdecydowaną większość tej kamienicy stanowiła ta sala, ogromna sala kinowo-teatralna, tak specyficzne wnętrza. No, szkoda, ale no miejmy nadzieję, że ta tradycja kinowa będzie funkcjonowała też w tamtym miejscu nadal, w jakiejkolwiek formie. Tego życzymy. Ale wracając do Doc Film Festiwalu, w Europejskim Centrum Solidarności wszystkie wydarzenia w tym roku się odbywały. I również w przestrzeni Stoczni Gdańskiej, w historycznej sali BHP, tam odbywały się te wydarzenia specjalne. Temat pracy i godności w tych filmach jest realizowany we wszystkich. No to jest jeden z warunków, żeby one poruszały te zagadnienia. Natomiast często niedosłownie. Ale o to, jak temat jest realizowany, zapytałam współorganizatorki wydarzenia, Annę Balkiewicz.
Staramy się, aby ten temat przewodni, właśnie praca i człowiek, godność i praca, był przedstawiony w filmach, ale w sposób bardzo subtelny, często metaforyczny, także nie zawsze musi to być bezpośrednie nawiązanie do pracy. Często pokazujemy człowieka, który zajmuje się jakąś konkretną pasją lub po prostu wkłada dużo energii w jakieś zajęcia życiowe lub walczy o godność w miejscu lub w rzeczywistości, w której żyje.
Rozmawiałam też z widzami, tak jak już wspominałam, nie było ich zbyt wielu, chociaż to zależało od konkretnego wydarzenia. Podczas festiwalu odbywały się też rozmowy z twórcami. Ciekawym zabiegiem było przeprowadzenie takich telekonferencji z twórcami, którzy akurat nie mogli przyjechać, ale część z nich się pojawiła. No, były to bardzo ciekawe rozmowy i widownia, mimo że nieliczna, to brała czynny udział w tych wszystkich dyskusjach. Widzowie mogli też głosować na wybrane filmy, o tym może trochę później, ale na początek spytałam ich też o to, po co nam w ogóle to kino dokumentalne, więc posłuchajcie, co mi odpowiedzieli.
Myślę, że głównie po to, żeby dowiedzieć się o ludziach, których tak naprawdę nigdy byśmy w życiu nie spotkali i czegoś, że tak powiem, się od nich nauczyć.
Można zobaczyć różne punkty widzenia, jakieś wizje artystyczne.
Po to, żebyśmy mogli poznawać, bo to jest takie jakby szkło powiększające, które nam pokazuje wybrane takie perełki z naszej rzeczywistości, jakieś rzeczy, które warto obejrzeć.
Już otwarcie w festiwalu było z takim przytupem, można powiedzieć. W dniu otwarcia odbywały się też od godziny 14 filmy konkursowe. Dopiero wieczorem odbyła się gala, takie ceremonialne otwarcie, powitanie wszystkich gości. No i naprawdę świetne filmy były na otwarciu. Wcześniej już się domyślałam, że one będą mnie interesowały, ale naprawdę ten wybór był no, niesamowity. Pokazano węgierski film Chór, krótki, około 25-minutowy film fabularny w reżyserii Krzysztofa Dicka o małej dziewczynce, która rozpoczyna nowy etap życia, bo zaczyna nową szkołę, no i wstępuje do chóru szkolnego i tam jest pokazane takie starcie między uczniami, którzy są solidarni w obliczu pewnych wydarzeń, no i właśnie kierowniczka chóru, która ma jakieś niezdrowe ambicje. Naprawdę, jeżeli macie okazję zobaczyć podczas jakiegoś festiwalu albo w jakiejkolwiek innej formie, warto zobaczyć, naprawdę robi wrażenie. Takim pozytywnym akcentem festiwal został rozpoczęty. No i kolejny film długometrażowy, na który już tłumy przybyły. Późnym wieczorem, około godziny 20, ten pokaz się odbył. Film Mr. Gaga, o którym wspominałam już w zeszłym tygodniu. Film taneczny z perspektywy znanego choreografa izraelskiego Ohada Naharina, szefa Batrzewa Dance Company, przedstawiająca duży rozdział z jego życia. Na różnych etapach wykorzystane były takie prywatne filmy kręcone przez niego samego i jego żonę. No i właśnie, mimo że niby film o jego twórczości, to dużo tych wątków z życia prywatnego się pojawiło, no bo jego wybrankami serca były głównie tancerki, więc to się łączyło, ta współpraca i jakieś życie prywatne. Naprawdę świetny, pięknie nakręcony, mnóstwo takich malarskich ujęć ze spektakli. Warto obejrzeć. Film też był nagradzany, więc dlatego też pojawił się w dniu otwarcia. No i było to takie ładne otworzenie tego festiwalu. Ale co do filmów konkursowych, zakwalifikowały się do niego 24 dokumenty, w tym 17 filmów zagranicznych i 7 polskich. Kilka perełek się pojawiło, ja też nie widziałam wszystkiego, czego oczywiście żałuję, bo na przykład nie widziałam filmu, który w ogóle wygrał, ale o tym jeszcze później. Zobaczyłam go dopiero w ostatnim dniu, już po ogłoszeniu wyników, kiedy film został powtórzony. Kilka chciałam też polecić. Naprawdę bardzo dobre i takie poruszające filmy. Pierwszy z nich to Życie animowane produkcji amerykańskiej, który opowiada o Owenie, który cierpi od 3 roku życia na autyzm. No, ale przedstawię całą tę sprawę bardzo pozytywnie. Owen ma już 23 lata i wkracza w takie dorosłe życie, kończy terapię, no i jest w pełnym kontakcie. Dlaczego życie animowane? Bo od dziecka no, rodzice zorientowali się, że mogą się z nim komunikować za pomocą tekstów z Disneya i w ogóle, że bajki Disneya otworzyły go na ludzi, tłumaczyły mu świat w jakiś sposób, więc niesamowita historia, bardzo ciepły film, no tak pozytywnie przedstawiający sprawę, więc myślę, że rodziny, których dotyczy ten problem po takim filmie, mogą nabrać nadziei. Też formalnie był dosyć ciekawy. Myślę, że to zależy od tego, co kto lubi, bo pomiędzy tymi dokumentalnymi fragmentami właśnie jakieś elementy animacji się pojawiały. No trochę naiwnie moim zdaniem, ale mimo wszystko na plus. Kolejny film, o którym też już wspominałam, Dwa światy, o rodzinie, w której rodzice są niesłyszący, a ich córka jest słyszącym dzieckiem. Słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców. Też trudna sprawa, ale myślę, że dosyć w udany sposób udało się to wszystko pokazać. No i ten konflikt między no, małą dziewczynką, która tak naprawdę w rodzinie jest najbardziej odpowiedzialna za wszystko i tłumaczy świat rodzicom, uczestniczy we wszystkich takich poważnych kontaktach. Więc warto zobaczyć. Ten temat osób niesłyszących przewijał się też w kilku innych filmach, ale nigdy to nie był taki przewodni temat tych pozostałych. Tutaj jest on w centrum, no ale to też świadczy o tym, że problem jest istotny w jakiś sposób. I mój ulubieniec, Pierwszy Polak na Marsie, sam tytuł zresztą wiele mówi o tym filmie, opowiadający o panu Kazimierzu, około 50, 60, pewnie bliżej 60 pan Kazimierz ma, o panu Kazimierzu Błaszczaku ze wsi Cieszęcin, którego marzeniem jest polecieć na Marsa. Dokument przedstawiony jest w taki humorystyczny sposób, ale pan Kazimierz jest bardzo na serio. Ma nawet swój kanał na YouTubie, co wypłynęło podczas rozmowy z gościem, także polecam, żeby sprawdzić. No i pan Kazimierz zgłosił się do programu Mars One, który właśnie selekcjonuje osoby, które miałyby polecieć na Marsa i tam pozostać już. Pan Kazimierz jest tego świadom i bardzo właśnie chciałby to zrobić. Przechodzi przez kilka etapów. Sam film przedstawia te etapy selekcyjne i w końcu przedstawia smutną chwilę, w której pan Kazimierz zostaje jednak odrzucony, ale znajduje się na liście rezerwowej i nadal ma nadzieję na to, że jednak poleci. Ale film przedstawia też życie społeczności, która sprzyja jego marzeniu i pomaga mu w jakimś stopniu. No i z inicjatywy pana Kazimierza buduje się w gminie Ciesięczyn, we wsi Ciesięczyn, radioteleskop. To też jest zabawne, że w małej jakiejś zapadłej wsi taki radioteleskop powstał, no właśnie przy wsparciu tej społeczności i to chyba jest mój ulubiony film całego festiwalu, z tych, które widziałam. Warto sprawdzić pana Kazimierza, niesamowita postać, inspirująca w swoich dążeniach do spełnienia marzeń. Pan Kazimierz był gościem tegorocznego festiwalu i udało mi się z nim porozmawiać. Spytałam go, skąd u niego ta kosmiczna pasja. Całość rozmowy usłyszycie w godzinie reporterów, a teraz posłuchajcie, co odpowiedział mi pan Kazimierz.
4 października 1957 ja byłem w 6 klasie i mieliśmy lekcję wychowawczą. Przyszedł pan kierownik, bo wychowawczynia była chora i myśmy się dopytywali. To był dzień, kiedy został wystrzelony pierwszy sztuczny satelita przez Związek Radziecki. I myśmy się dopytywali, jak to się dzieje, że satelita lata naokoło Ziemi, a nie ma skrzydeł, nie ma napędu, nie ma silnika, nie ma nic. Pan kierownik to objaśniał nam i myśmy słuchali z otwartymi buziami, a latał po klasie taki bakcyl. I on mi wpadł do otwartej buzi, ja go połknąłem i tak to się zaczęło.
Częścią festiwalu też ważną były te filmy fabularne, dosyć zaskakujące. Nie wiem, co ty myślisz o tym, żeby w festiwalu filmów dokumentalnych taką część umieścić.
Myślę, że to ciekawe. Jeszcze interesuje mnie postać tego wampira z Zagłębia. Czy dowiedziałaś się czegoś? Potem był film dokumentalny z 98 roku, który dostał jakby bana na puszczenie.
Tak było, niestety w tych pokazach nie mogłam uczestniczyć, one się odbywały równolegle w tej sali BHP, więc ta rozmowa z twórcą się odbyła, ale nie mam żadnych przecieków na ten temat. Może jeszcze podrążę temat i wam przekażę, jeżeli czegoś się dowiem. No i też tam były problemy z frekwencją chyba na tych pokazach pieprzycy. Co ciekawe, bo akurat te tytuły są takie dosyć znane. Z tych filmów fabularnych udało mi się obejrzeć tylko kilka tych krótkich form i filmy, które zwróciły moją uwagę, to Time Code produkcji hiszpańskiej. Naprawdę super i w zaskakujący sposób został przedstawiony temat, który przedstawia dwóch zmienników na jakimś parkingu, ochroniarzy, takich nocnych portierów jakiegoś parkingu, kobieta i mężczyzna, którzy na monitoringu odkrywają nagle, jak te ich zmiany przebiegają i się okazuje, że nawiązują jakąś relację, mimo że w ogóle się nie widzą, bo są swoimi zmiennikami. Właśnie w ten sposób, że zostawiają sobie jakieś nagrania. No i temat tańca tam się przewija, może nie będę tutaj mówić więcej. Zobaczymy, może w sieci się pojawi ten film. Na razie widziałam, że są tylko takie trailery. I drugi film, Noc w Tokoriki, też zwrócił moją uwagę, produkcji rumuńskiej. Tutaj nie da się o nim opowiedzieć, nie spoilerując, więc... taki koloryt lokalny, rumuński jest tam widoczny, no i dzieje się akcja wśród młodych ludzi, przedstawia taki trójkąt miłosny, może więcej mówić nie będę. Więc warto sprawdzić te dwa, ale było ich dużo, dużo więcej, codziennie o godzinie 15 te filmy miały swój czas. I filmy fabularne od przyszłego roku powracają w formie konkursowej i będą tak równolegle do tego nurtu dokumentalnego przebiegały.
Właśnie, miałaś jeszcze opowiedzieć o filmie, który wygrał w tym roku.
Tak, film, który wygrał. Zobaczyłam go dopiero po ogłoszeniu wyników. Nagroda główna została przyznana filmowi Komunia w reżyserii Anny Zameckiej, polski film. Film długi, około godzinny, pokazujący życie pewnej rodziny. Ta komunia to jest taki przewrotny tytuł, powiem szczerze. No i po obejrzeniu, już po zakończeniu tej ostatniej projekcji, no zdecydowanie potwierdzam, że dobrze, że akurat ten film wygrał. I ze względu na reżyserię i na zdjęcia, ale myślę, że ten trudny temat to było naprawdę... Po zakończeniu projekcji zapadła cisza na sali, bo to było tak, tak bardzo poruszające. Historia rozbitej rodziny, znowu 14-letnia Ola, tak jak w przypadku filmu Dwa Światy, gdzie dziewczynka no, brała odpowiedzialność za całą rodzinę, tutaj jest trochę podobnie, z tym, że realia są trochę inne i chyba trochę smutniejsze. Ojciec, którym trzeba się zajmować i go pilnować, młodszy brat, którego trzeba przygotować do komunii, który jest niepełnosprawny intelektualnie i taki trudny w kontakcie i ogarnianiu. No i właśnie, 14-letnia dziewczynka w okresie buntu, burzy i naporu. No i jest to dosyć dobrze pokazane, że z jednej strony ona chciałaby być taką normalną nastolatką, tańczyć na dyskotekach i po prostu spędzać czas ze znajomymi, no ale te obowiązki gdzieś tam ją od tego odciągają, no ale mimo wszystko stara się jakoś poskładać tą rodzinę. A nagrodę film otrzymał za zdumiewający warsztat reżyserski i delikatność podejścia do tematu, a także pełen empatii, portret ludzkiej godności w obrębie rodziny i społeczeństwa. No zdecydowanie to wszystko tam było. Warto obejrzeć, ale przed ogłoszeniem wyników udało mi się porozmawiać z widzami i zrobić taki mały research, jakie oni filmy wskazywali, więc posłuchajmy. Który film wygra?
Kto mnie teraz pokocha, albo Pierwszy Polak na Marsie.
Też stawiam na Pierwszego Polaka na Marsie.
Zagłosowałyśmy na Pożegnanie ze
wszystkim. Na ten, który oglądałyśmy przed chwilą.
Wolety, ciężko ocenić. Wszystkie były bardzo dobre. Był bardzo ładny dzisiaj dar z dzisiejszych filmów. Wczoraj bardzo ładny był film Życie animowane.
Pożegnanie ze wszystkim zdecydowanie.
Większość osób jednak nie obstawiała tego filmu zwycięskiego, ale myślę, że też z tego względu, że jednak nagroda publiczności była taka osobna, no po prostu inne kryteria mają widzowie, co innego się dla nich liczy i pewnie nie są w stanie ocenić wszystkich aspektów filmu i też nie było wielu widzów, którzy by widzieli wszystkie filmy, więc to było takie bardzo, bardzo wybiórcze. Więc jeżeli chodzi o nagrodę publiczności, to zwyciężył film również, który na mnie zrobił wrażenie, czyli Pierwszy Polak na Marsie. Myślę, że to połączenie tych elementów humoru, ale i powagi sprawy, kosmosu, Marsa, tutaj zostało tak ładnie połączone, że nie mogło być inaczej. I kilka wyróżnień zostało przyznanych za takie krótsze filmy. Piaskowi rzeźbiarze o ludziach, którzy zarabiają w ten sposób, że rzeźbią w piasku na ulicach. Tak,
filmie.
To jest w sumie smutna historia o tym, jak ludzie przez cały dzień tworzą coś tak bardzo, bardzo ulotnego i no, są takimi artystami w gruncie rzeczy, małymi artystami i starają się jakoś zarobić na swoje utrzymanie rodziny. No więc też bardzo, bardzo poruszający dokument. I film Pasterz holenderski, którego nie widziałam, ale podobno były piękne zdjęcia i za to też został nagrodzony. Ogólnie uznaję ten festiwal za bardzo udaną imprezę i szkoda, że tak mało ludzi na niego przychodzi i o nim słyszy. Więc miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie trochę lepsza frekwencja. No i te filmy fabularne jednak zaciekawiły mnie na tyle, że czekam na tę formułę konkursową, bo pewnie będzie też ich więcej. Więc podsumowując, udany festiwal, życzymy powodzenia organizatorom i twórcom filmowym, oby poziom tylko wzrastał. I tyle w temacie gdańskiego Doc Film Festiwalu. Kończymy już ten temat i przechodzimy dalej do bardziej aktualnych wydarzeń.
Przechodzimy do koncertu Tribute to Alice in Chains 9 czerwca o 20:30 w Wydziale Remontowym. Więc posłuchajmy kompozycji Alice in Chains, Got Me Wrong. Thank you. Tego samego dnia także poruszymy temat filmów. Chodzi mi dokładniej o 20. Festiwal Filmów Kultowych, który zaczyna się 9 czerwca, kończy 17. W tym wypadku raczej chciałam napomknąć o wykładach, a nie samych filmach. Chociaż filmy też zapowiadają się świetnie, ale w tym wypadku polecam zajrzeć na stronę organizatora i tam poszukać swoich perełek filmowych. W każdym razie w związku z tym Festiwalem Filmów Kultowych zorganizowane zostały naprawdę świetne i ciekawe wykłady, włączając w to na przykład spotkanie z Tomaszem Knapikiem. Nie trzeba tłumaczyć, kim jest Tomasz Knapik. Każdy zna jego głos, nawet jeżeli nie jest tego świadom.
No właśnie, można nie znać nazwiska, ale głos na pewno się kojarzy.
Do tego jeszcze z takich ciekawszych i bardziej interesujących, na przykład szwedzka seksploatacja. Wykład na temat tego, jak zmieniała się nagość i seksualność w szwedzkim kinie na przestrzeni lat, od czasów II wojny światowej aż po lata 70. Bo do lat 70. w Szwecji na przykład była w ogóle zakazana pornografia i właśnie w roku 71. został zniesiony ten zakaz i wtedy tak wszystko poleciało i tworzyła się Szwecja na tę seksualność bardziej. A więc myślę, że to będzie ciekawe. Do tego jeszcze amerykańska eksploatacja filmowa od 1929 roku do 1959 roku. I jeżeli chodzi o tę amerykańską eksploatację, to u nas w Polsce podobno to jest niezbyt znany temat, dlatego warto się wybrać na wykład, bo to są takie filmy realizowane poza faktyczną kontrolą Hollywoodu, undergroundowe, odważne, pełne brawury. właśnie niektóre z tych tytułów filmowych już same przez siebie wyjawiają, o czym traktuje ta amerykańska eksploatacja. Na przykład Higiena seksualna z 1945 roku, Prewencja narkotykowa, na przykład Marihuana z 1936 roku, Rasizm z 1955 roku, Gender z 1953.
No, takie filmy drugiego obiegu.
Tak, a więc tematyka jest bardzo ciekawa, a jednak nieznane są nam te filmy. Jakby każdy z nich porusza jakiś istotny dla danych czasów temat, a jednak zgubiły się te filmy na przestrzeni lat, mimo tego, że tak jakby trafiały w punkt i ujmowały tamtą rzeczywistość, taki faktyczny sposób. Poza tym jeszcze będziemy mogli posłuchać na przykład wykładu Marcina Zembrzuski o spaghetti westernie.
Ciekawie brzmi, ale nie mam pojęcia, o co chodzi.
Jakby w momencie, kiedy sam gatunek western już tak się wypalił, w ten sposób to ujmując, to po latach, aby znów mógł zaistnieć, to tylko w formie takiego jakby pastiżu i został nazwany spaghetti westernem. Jednym z kolejnych takich ciekawszych wykładów jest zarzucenie takiej tezy, czy Chiny zastąpią Hollywood w związku z tak prężnym rozwojem Chin. Wykład poprowadzi Marcin Adamczak. Większość wykładów odbywa się po południu. Najlepiej będzie zajrzeć na stronę organizatora i wybrać sobie coś, co nas zainteresuje. A wykłady będą odbywały się w klubie B90. Kolejnym ciekawym wydarzeniem jest Noc Świątyń. W sobotę 10 czerwca po raz pierwszy w Gdańsku otworzą się trójmiejskie świątynie dla mieszkańców i mieszkanek miasta, dla wierzących, niewierzących, zainteresowanych religią, no i architekturą i historią. Celem wydarzenia jest ukazanie różnorodności miasta, w którym każdy czuje się jego obywatelem bez względu na wyznawaną religię.
No to jest ciekawe, bo niektóre z tych miejsc chyba nie są otwarte tak dla wszystkich, prawda?
Dokładnie, a więc to jest ten pierwszy raz, kiedy będzie można wejść na przykład do synagogi albo do meczetu.
Do meczetu, no właśnie. To na pewno nie są miejsca, które są dostępne dla wszystkich. No ciekawe, bo to też na fali tych wszystkich nocy muzeów, nocy teatrów, myślę, że tutaj widać tą ciągłość. Ale jednak coś innego, czyli można jeszcze coś odkryć w tym temacie.
A więc od godziny 18 będzie można zajrzeć do poszczególnych świątyń i razem z przewodnikiem posłuchać i poszerzyć swoją wiedzę na temat danych miejsc. 12 czerwca w poniedziałek w Gdyńskim Centrum Filmowym będziemy mogli posłuchać na temat lęków współczesności. Jest to wydarzenie związane z promocją 29 numeru kwartalnika Blizy. Temat jest ciekawy, bo dotyka problemu lęków dominujących myślenie współczesnego człowieka. I tutaj pytanie, jaką rolę odgrywają stereotypy i uprzedzenia, jak na sferę lęków wpływają nowe technologie, wirtualny świat i na ile te lęki różnią się w różnych zakątkach świata. Rozmowę poprowadzi Paweł Hille i Patrycja Bukalska.
12 czerwca o godzinie 19 to wydarzenie będzie miało miejsce. Teraz przechodzimy do tematu teatralnego, chociaż tak tylko delikatnie go dzisiaj ruszę, bo w przyszłym tygodniu zaczyna się już festiwal Wybrzeże Sztuki, 9. edycja tego festiwalu, prezentującego najgłośniejsze, najbardziej udane tytuły minionego i obecnego sezonu, więc w Teatrze Wybrzeże na wszystkich scenach będzie można oglądać spektakle z całej Polski. Czasami bardzo kontrowersyjne. I w przyszłym tygodniu, w środę, już pierwszy spektakl będzie miał miejsce. Sam festiwal potrwa do 28 czerwca, więc myślę, że w przyszłym tygodniu trochę więcej o tym opowiemy. W najbliższą środę, 14 czerwca, o godzinie 15 i 19, dwa razy spektakl będzie grany, będzie można zobaczyć produkcję Teatru Ludowego z Krakowa, który swoją siedzibę ma na Nowej Hucie. Sekretne życie Friedmanów w reżyserii Marcina Wierzchowskiego, inspirowany filmem nominowanym do Oscara z 2003 roku, w reżyserii Andrew Jareckiego, Capturing the Friedmans, swego czasu no, znana sprawa o żydowskiej, zamożnej rodzinie Friedmanów, której świat nagle się wali zupełnie, przewraca do góry nogami. kiedy ojciec tej rodziny i najmłodszy syn zostają aresztowani i oskarżeni o molestowanie dzieci. No, to jest sprawa bardzo kontrowersyjna, ale spektakl będzie poruszał aspekty całej tej sprawy, które w filmie dokumentalnym, to trzeba zaznaczyć, no nie zostały przedstawione i tutaj ta teatralność ma w jakiś bardziej uniwersalny sposób spojrzeć na tą sprawę. No bo w całej tej sprawie dyskusyjne było no właściwie wszystko. Tutaj nic nie jest do końca potwierdzone, bo duże znaczenie miał tu konflikt jakiś między społecznością, no i w ogóle te oskarżenia, jakieś sprawa bardzo medialna. No tutaj bardzo dużo niejasnych aspektów było. Sam spektakl ma właśnie poruszać te elementy konsolidacji społeczności przeciw winowajcom, taki lincz społeczny. No i spektakl jest doceniany, więc myślę, że, no, że będzie dobry po prostu, tak mi się wydaje. Więc polecamy o godzinie 15 i 19 na dużej scenie Teatru Wybrzeże w środę 14 czerwca jako inauguracja festiwalu Wybrzeże Sztuki.
Tego samego dnia i jeszcze na dzień następny w związku z Festiwalem Filmów Kultowych będziemy mogli uczestniczyć w corocznie organizowanym wydarzeniu najgorszych filmów świata. Także w klubie B90 i w ramach festiwalu będziemy mogli zobaczyć takie perełki jak na przykład Niezwykły dwugłowy przeszczep, Królowa krwi, Maniak.
No tytuły mówią same za siebie. No i perełki w tym takim negatywnym sensie.
Oczywiście filmy klasy B trzeba lubić jednak.
No tak. I trzeba mieć chyba odpowiedni nastrój, żeby je oglądać. No to jest już kolejna edycja tego festiwalu. I tłumy ciągną.
Tak.
Na pewno warto.
14 czerwca w dwóch zmianach w Sopocie odbędzie się koncert zespołu Trupa Trupa. Jest to polski zespół, który od 2015 roku nagrywa dla brytyjskiej wytwórni. Niektóre teksty zespołu są w języku polskim, większość jest jednak już po angielsku, ale jeżeli chodzi o muzykę, jest ciekawa. Takie nieskomplikowane gitarowe granie, ale z drugiej strony, jak czytałam sobie z ciekawości recenzje krytyków, to pojawiały się takie stwierdzenia, że to takie transowe misterium. Sama też przesłuchałam ich najnowszy album Headache. Ciekawe brzmienie, też pojawiały się także wśród tych recenzji takie komentarze, że to tacy polscy The Doorsi.
Na zakończenie już przesłuchamy jakiego utworu?
Przesłuchamy Sacrifice, pochodzącego właśnie z tego najnowszego albumu Headache zespołu Trupa Trupa.
A my się już żegnamy. Audycję przygotowały
Ewa Lęczewska
i Ania Augustyniak.
When you say to me you won't give up. Miszmasz kulturalny.